kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Ostatnio rozmawialiśmy o twórczości Mieczysława Janikowskiego. Myślę, że nasze kolejne spotkanie również powinniśmy poświęcić temu artyście, tym bardziej, że to właśnie Sanok i Muzeum w Sanoku i pan jest odkrywcą jakby ponownym talentów Mieczysława Janikowskiego. Zacznijmy od tego obrazu, który prezentowany jest w kolekcji. Ciemny, wydaje się tajemniczy, ale jednocześnie przykuwa uwagę, każe na siebie patrzeć.
Ten obraz zresztą kupiłem i znalazłem przypadkowo we Wrocławiu. Ciemne tło, można powiedzieć, nic się na tym obrazie nie dzieje. Nagle widzimy część owalu, bo to nie koło,
tak, prawda?
Jasne. Nad nim owal składający się z dwóch części. W tonie brązowo-czerwonym. No i co? I przedzielany jest ten prostokąt obrazu, nie po środku, nieco z boku, gdzie to tło zaczyna się robić zielonkawe, równie ciemne, równie ciężkie. I tam coś wyłania się z tego tła.
Ale jeszcze bardziej wyłania się
po prawej stronie też. Taki sam fragment, połówka tego owalu, tylko większego, prawie nie odróżniającego się od tła. Jeszcze wyżej, nad tym proszę zobaczyć, już prawie zupełnie niewidoczne, kolejny taki fragment owalu. To jest, powiedziałbym, jakby wygrywanie czegoś, czego prawie w obrazie nie ma. Z jakiejś przestrzeni, z jakiegoś przyciemnienia, jakbyśmy w nocy na coś patrzyli i te kształty do nas wracały, ledwo oko może je dostrzec. Znowuż mamy taką bardzo subtelną grę. Ten obraz bardzo mi się podobał. Zaraz mam jakieś skojarzenia muzyczne. Wiolonczela, Bach i takie niskie, dojrzałe, poważne tony. To cały czas mi krąży między muzyką a poezją.
Absolutnie. Muzyczność tych obrazów jest ewidentna. Dziś one nie stanowią jakiegoś szoku dla widzów, ale podejrzewam, że w latach odleglejszych, od XXI wieku, ta sztuka nie była łatwa. Pewnie niezrozumiała, a może nawet lekceważona.
Na pewno tak, ale powiem panu, że we Francji on został dostrzeżony w tym środowisku awangardowym, w takiej olbrzymiej encyklopedii wielotomowej sztuki abstrakcyjnej. Janikowski ma swoje miejsce i swoje reprodukcje. To, że jego obrazy znajdują się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu, co prawda nie na ekspozycji, ale są.
Pod koniec lat 80. pierwsza wystawa Janikowskiego w Polsce, w Krakowie.
Pierwsza wystawa taka duża, bo małe wystawy jednak Janikowscy potrafili tutaj coś pokazać, to jego rodzeństwo. No, jasna sprawa, że mieli jakby do tego dostęp. Natomiast duża monograficzna wystawa zaczęło się właśnie od Krakowa, od Pałacu Sztuki, a potem jechało to dalej. Ja za każdym razem właściwie z tą wystawą jeździłem. No Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk w Oliwie tą wystawę robiłem. Także no, mnóstwo takich przyjemnych doznań, wspomnień i oglądania tej sztuki w różnych miejscach, przy różnym oświetleniu. Wszystko powiem, że przeciekawe dla mnie.
Jak rodzina Janikowskiego zareagowała, że ktoś zachwyca się i to powiedziałbym absolutnie jego twórczością. Po latach, no przecież wydaje się, że artysta zapomniany, nieobecny w podręcznikach i muzeach. I nagle przychodzi ktoś, kto mówi, to jest prawdziwa poezja, jestem zaciekawiony, ba, chciałbym te obrazy mieć w muzeum.
Oni byli zachwyceni. Młody człowiek, no wtedy to był chyba początek lat 80., a może końcówka nawet 70., i młody człowiek, którego widać, że to pasjonuje, więc natychmiast zaczęły się rozmowy, tak, może zrobimy wystawę w Sanoku z tego, co tutaj u nas jest, zrobiliśmy wystawę. Powiem panu, że dla młodego człowieka, który robi taką wystawę abstrakcyjną, wtedy dzisiaj może już łatwiej, ale przekonać ludzi, że to jest coś warte. To jest niesłychanie trudna sprawa. No ale mój dyrektor nawet nie protestował, co prawda nie był tym zainteresowany, nawet na wernisażu się nie pojawił, ale w sumie było bardzo miło i zaczęła się dalsza praca nad tym. I oni wtedy mówią, że tak, ale cała gigantyczna spuścizna Janikowskiego jest zdeponowana w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Mam już lata 80. Stan wojenny po stanie wojennym. Co z tym wszystkim zrobić? To był okres, kiedy wszyscy normalni Polacy bojkotowali wszystkie
instytucje,
instytucje tak. państwowe. Tak. Pamiętam, że gdzieś w Tygodniku Powszechnym wtedy rozmawiałem. Oni mówili, nie no, trzeba robić, to już jest historia, to nie jest sztuka dzisiejsza, którą reżim może wykorzystać do własnych celów. Niech pan robi, co się da i mnie jakby w tym utwierdzali, że nie można tego odpuścić. No tak, ale oprócz tego wszystkiego to były jeszcze moje własne doświadczenia z Służbą Bezpieczeństwa i wiedziałem, że w życiu nie dostanę paszportu. Janikowscy zaprosili mnie na spotkanie z panią, która chyba dość wysoko postawioną, pracującą w Zachęcie w Warszawie. I ona bardzo się zapaliła do tego pomysłu, żeby zrobić wielką wystawę, wystawę monograficzną Janikowskiego i pokazać go w całej Polsce, w wszystkich instytucjach, przynajmniej w tych dużych miastach, jakie zechcą go pokazywać. Ja jej mówię, no ale przecież to trzeba pojechać, skatalogować, sfotografować, zrobić porządek. Tak, tak, musi pan to zrobić, muszę, ale przecież nie wypuszczą mnie z kraju. Na co ona mówi, niech się pan nie martwi, załatwimy to jakoś. No i pewnego dnia telefon, wie pan co, ustalcie z panem Stanisławem jakiś lot do Paryża, bo paszport służbowy na pana czeka. No to byłem mocno zdumiony, że można było poza tym wszystkim. Polecieliśmy, mieszkałem wtedy właśnie u pani Ani. I cała moja robota to też rzecz dość niesamowita z dwoma aparatami fotograficznymi oczywiście, ale jak sfotografować? Na strychu biblioteki się nie da, więc wynosiłem te wszystkie prace, no po dwie czy po trzy, przed bibliotekę. Ludzie wstawali, patrzyli, co on fotografuje. Ja robiłem dokumentację, spisywałem to wszystko, odnosiłem, brałem następną partię. I w końcu nawet pani Ania mówi, no są jeszcze dwa świetne obrazy. Jedne z najlepszych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej miasta Paryża. A ponieważ ona przez jakiś czas pracowała chyba w Louvre, mówi, ja załatwię, żeby pan to mógł obejrzeć i sfotografować. To było zresztą niesamowite, bo zjawiłem się już w określonej porze. Powiedziałem, że chodzi mi właśnie o obrazy Janikowskiego, a pani przemiłe w tym muzeum, proszę bardzo, niech pan weźmie je i to jak pan sfotografuje, to pan przyniesie. I na schodach, tam jest Palais de Tokio w pobliżu, na schodach ustawiłem je w pełnym słońcu, zrobiłem zdjęcie kolorowe. Aparatem, to też jest historia, start. Były takie aparaty polskiej produkcji, ale one miały jedną niesamowitą zaletę, mianowicie bardzo ostro rysowały. I przy pełnym słońcu udało się uniknąć jakichkolwiek odblasków. Zrobiłem bardzo dobre fotografie. Mogłem się już więcej nie pojawić w tym muzeum, tylko wrócić z tymi obrazami, wisiałyby tutaj. Wróciłem, oddałem, podziękowałem.
Ale to naprawdę odegrał pan strasznie ważną rolę w promowaniu, w ujawnieniu w ogóle twórczości Janikowskiego w Polsce.
Tak, a z drugiej strony muszę pan powiedzieć, że mam w stosunku do Janikowskiego straszliwe wyrzuty sumienia. Dlaczego? No bo zostałem w tym 90 roku dyrektorem. Wydawało się to wręcz naturalne, że ten Janikowski będzie dla mnie równie ważny. A ja w tych bardzo trudnych latach 90., w tym prawie że w ruinie zamku, przy braku pieniędzy, przy wycofywaniu się Ministerstwa Kultury z finansowania muzeów, przy tej rozpaczliwej małej ilości pracowników tutaj, przy tym wszystkim, co trzeba było zrobić, po prostu nie starczyło czasu. Nie starczyło czasu, żeby wrócić do Janikowskiego, żeby teraz już przywiezione z biblioteki zbiory zostały w Polsce. Prawdopodobnie moglibyśmy, gdybym nadal w tym siedział, moglibyśmy to wszystko przejąć do mojego muzeum i tego nie mogę sobie darować. Nie starczyło czasu, zawsze to było myślenie, może potem, może jak to załatwimy, jak to zrobimy, a tych spraw dla dyrektora przybywało coraz więcej. W tych latach 80. jako zwykły pracownik miałem więcej czasu, jeździłem za własne pieniądze do Krakowa, spałem u rodziny, katalogowałem, robiłem to wszystko już zupełnie prywatnie, poza muzeum.
Ale myślę, że satysfakcja jest olbrzymia, naprawdę.
Tak, tylko tak jak mówię, no mogliśmy mieć tych prac i wybranych przeze mnie znacznie więcej. Znowuż samotna postać, nigdy się nie ożenił. Właściwie jakimś wsparciem pewnie dla niego była siostra. Natomiast nigdy na przykład nie przyznali się do tego, w jakiej nędzy właściwie Janikowski żył, w tym Larisz. Dowiedziałem się od kogoś zupełnie innego, o kim będziemy mówić w jednym z następnych odcinków, od Ariki Madejskiej, jej obrazy wiszą obok Janikowskiego. I ona mi powiedziała, no prawdopodobnie Janikowski czasami pracował jako windziarz, po prostu woził ludzi. Ona mi opowiada, jak sama z córką, sama nie ma czego jeść i słyszy, że ktoś puka do drzwi. Udają, że ich nie ma, bo to Janikowski przyszedł może na jakąś zupkę albo na coś, a one same już nie miały co jeść. Więc ten los tych artystów, niesłychanie trudny i tak piękne malarstwo, jakby w ogóle poza trudnościami życiowymi, prawda? To jest tak czyste, piękne, powiedziałbym nawet w jakimś sensie pogodne. Ta sztuka też zmierzała do mistycyzmu. Janikowski próbował połączyć abstrakcję z pewną treścią. Na przykład namalował stację Drogi Krzyżowej. Jak one wyglądają? Takie niewielkie obrazki kwadratowe, na których jest krzyż, na środku przecięciu ramion jakiś prostokąt, tło, kolor krzyża i kolor tego prostokąta.
Redukcja niesamowita.
To nie jest żaden przypadek, jest pierwsza stacja, druga, trzecia, czwarta, aż do 14. Tak się zastanawiałem, czy jest możliwe, żeby ktoś mógł kontemplować, przechodzić tą drogę krzyżową i wchodzić w to malarstwo tak jednak odległe, tak abstrakcyjne od naszych potrzeb, jednak zilustrowania. Powiedziałbym, że Japończycy pewnie łatwiej, że ta medytacja jakaś z innego świata kulturowego, że ona pewnie łatwiej by się dawała zastosować, gdyby te stacje trafiły do któregoś z kościołów. Czy ludzie by zaakceptowali, czy uważaliby, że no nic im to nie daje. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. No, to są te trudne dylematy, które ja tu cały czas w muzeum słuchałem. No, co to za obraz?
To wielki obraz.
Właśnie. Więc wydaje mi się, że jest to jakaś nasza chluba i chwała.
Był to kolejny odcinek cyklu Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha. Rozmawiał Adam Głaczyński.